Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa i witam Pana Profesora.
Witam serdecznie.
Dzisiaj będzie muzycznie, prawda, ze sprawą MP3. Jak to się dzieje, że w takim bardzo niewielkim urządzeniu może się zmieścić nawet 200 i więcej piosenek?
Bardzo popularne urządzenie, to MP3, mówimy to w odniesieniu do utworów, do urządzenia, które te utwory odtwarza, nie mając świadomości, jaka jest geneza tego skrótu, co on oznacza. MP3 oznacza szersze rozwinięcie MPEG Audio Layer 3. MPEG to jest oczywiście standard kodowania dźwięku, kodowania obrazu. Generalnie chodzi o to, aby bardzo duże pliki, w tej chwili wszyscy korzystamy z komputerów i ciągle nam brakuje miejsca albo na pendrive, albo na dysku twardym. Kompresujemy tą informację, żeby zajmowała mniej miejsca. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę, że kompresja tej informacji, taką informacją jest także dźwięk. Ten dźwięk na szczęście jest taką informacją, która jest mało pamięciożerna, mówiąc potocznie, ponieważ wymiar dźwięku jest, jakbyśmy powiedzieli, 1D, prawda? Czyli to jest czas i amplituda i tylko to się zmienia. To się może zmieniać z mniejszą albo większą częstotliwością. Ta częstotliwość nie jest taka strasznie wielka, bo takie pasmo, które najbardziej wyrafinowane ucho słyszy, to jest od 20 Hz do 20 kHz, to jest naprawdę niewiele, jak to porównamy z tym, co widzimy na telewizorze. Więc tam po pierwsze mamy 2D, czyli dwa wymiary, a po drugie częstotliwość tych pikseli jest ogromna, bo to jest rzędu 14,75 MHz, czyli prawie 15 milionów, podczas kiedy dźwięk ma zaledwie 20 tysięcy, więc to jest zupełnie nieporównywalna sytuacja. Ale kompresowanie oczywiście dźwięku też powoduje to, że możemy na jednej płytce czy na jednym pendrive'ie tych utworów więcej zmieścić. Tu oczywiście powinniśmy zacząć od tej jakości cyfrowej. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że to jest absolutny klucz do jakości i do tych wszystkich technologii cyfrowych. Natomiast mówiąc o kompresji, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że mamy dwa rodzaje kompresji. Kompresja stratna i bezstratna. Kompresja bezstratna polega na tym, że po zdekompresowaniu tego pliku dalej mamy wszystko to, co było. I to są kompresje rzadko stosowane, ale na przykład w medycynie. Lekarze absolutnie się buntują, że jeśli mają obraz rentgenowski i go kompresują, to po zdekompresowaniu wszystkie szczegóły muszą być identycznie te same. To jest trochę mylące, bo co to znaczy identycznie te same? To znaczy w przypadku MP3 przyjmuje się taką zasadę, że jeżeli kompresujemy dźwięk, to nasze ucho ma pewne cechy fizjologiczne, które powodują, że my nie wszystko słyszymy. Czyli jeżeli odtworzymy ten dźwięk minimalnie zniekształcony, to tego w ogóle nie słychać. Zresztą to się wiąże zarówno z jakością tych algorytmów, jak i wielkością tego pliku. To najbardziej widać w przypadku aparatów cyfrowych. Wiemy, że aparaty cyfrowe są bardzo zróżnicowane w cenie. Ta cena wynika z jednej strony z tej optyki, czyli z obiektywu, prawda? Czy ta soczewka jest plastikowa, czy ze szkła, jakiej jest jakości w obu tych przypadkach. Natomiast drugą sprawą to jest ten komputer, który jest w aparacie cyfrowym. My tutaj mówimy komputerowy człowiek, czyli ten komputer w każdym temacie jakoś jest obecny, chociaż nie zawsze o tym mówimy w otwarty sposób. Otóż ten komputer w aparacie fotograficznym kompresuje ten obrazek. I teraz mamy dwie możliwości, że wielkość pliku skompresowanego obrazka świadczy o jego rozdzielczości, ale też może być tak, że mamy dwa aparaty fotograficzne i jeden zrobił zdjęcie o wysokiej rozdzielczości i drugi zrobił o wysokiej rozdzielczości. Jeden zajmuje po skompresowaniu dużo mniejszy plik, ma objętość niż w przypadku drugim. I to zależy właśnie od tych algorytmów, jak silny jest ten komputer i jakie algorytmy, czyli metody software'owe przetwarzania, upychania tych bitów występują. Przyjmuje się subiektywne miary, czyli tak jak w przypadku zdjęcia w aparacie fotograficznym, porównujemy dwa zdjęcia i 1000 osób mówi, nie widzimy różnicy pomiędzy tymi zdjęciami, podczas kiedy usunięto z nich bardzo dużą liczbę szczegółów. Muszę powiedzieć, że ilość prac naukowych prowadzonych wokół kompresji obrazów jest ogromna. I tutaj oczywiście pliki audio, czyli nasze różne utwory muzyczne korzystają z tego, chociaż to jest tak z algorytmami kompresji, że im algorytm jest bardziej dostosowany do rodzaju pliku, który się kompresuje, tym ta kompresja jest większa. Czyli nawet patrząc na obrazy, w zależności od tego, czy fotografujemy przyrodę, czy fotografujemy osoby, czy fotografujemy domy, no to te algorytmy, jeśli są lepiej dobrane, często jest tak, że automatycznie komputer sam sobie wybiera, jaki algorytm kompresji stosuje. Dlatego algorytmy kompresji stosowane w przetwarzaniu dźwięku są trochę inne. One opierają się na transformacji falkowej. Ja nie chcę w to wchodzić, bo to trochę pachnie matematyką, ale generalnie zasada jest taka, że w zasadzie każdy dźwięk, każdy przebieg sygnału elektrycznego można rozłożyć na pewną liczbę harmonicznych. To jest taka transformata Fouriera, która powoduje, że ileś sinusoid się sumuje, no i w zależności od amplitud tych sinusoid i ich częstotliwości otrzymujemy ten dźwięk. Oczywiście transformata falkowa jest nieco inna, tam kształt tego wzorcowego sygnału jest takim przebiegiem gasnącym. To może nie warto w to wchodzić, na pewno jest tak, że kompresja MP3 jest kompresją stratną, co jest dla nas złą i dobrą wiadomością. Złą dlatego, że możemy się niepokoić, że czegoś tam nie słyszymy, ale zapewniam tutaj wszystkich Państwa, że miary subiektywne są takie, że nawet najbardziej wytrawne ucho nie jest w stanie rozróżnić tych dźwięków, jeśli oczywiście to jest MP3 dobrej jakości. Wiadomość dobra jest taka, że dzięki temu objętość tych plików, no pamiętamy jeszcze do niedawna płyty CD, na których było 16 utworów, dzisiaj ich tam jest 100 razy więcej.
Panie profesorze, gdybyśmy otwarli MP3, co będzie w środku? Czy to jest taki malutki komputerek? No i pytanie, co nas czeka w przyszłości? Czy będzie to jeszcze bardziej rozwinięte?
Znaczy, tu jest kwestia definicji komputera. Wiemy, że każde urządzenie, w którym mamy mikroprocesor i pamięć z programem i z danymi jest komputerem w sensie istotnym, więc tutaj oczywiście jest ten procesor, jest pamięć, natomiast wiemy, że cena takiego urządzenia zależy w dużej mierze od pamięci, prawda? Czyli jakby najważniejszym elementem, nie sercem, bo sercem jest mikroprocesor, natomiast najważniejszym elementem jest ta pamięć. Ja pamiętam, kiedy pamięci w komputerach były zupełnie malutkie i obecne pojemności pamięci pendrive'ów, gdzie już mówimy o gigabajtach, no są po prostu ogromne, więc na pewno ta pamięć, która nie potrzebuje zasilania, a pamięta, a może być wielokrotnie nagrywana, to jest absolutny fenomen technologii. Pamięć flash, która jest podstawą budowy pendrive'ów, podstawą pamięci w aparacie fotograficznym, także w MP3. Warto tu powiedzieć o jednej rzeczy, że my możemy tą samą pamięć przenosić z komputera do pendrive'a, do aparatu fotograficznego czy do MP3. Na pewno nas czeka to, że będzie integracja tych urządzeń. To już widzimy po telefonie komórkowym, który już ma tyle funkcji. Oczywiście jakość tego dźwięku będzie wzrastała. Na pewno ważnym elementem jest samo urządzenie odtwarzające, czyli te słuchawki, prawda? Tutaj jeszcze na pewno jest wiele do zrobienia, żeby to pasmo było jak najlepsze, a z drugiej strony, żeby jak najmniej pobierało energii. My często mówimy o tym, że walczymy o ekologię, żeby te urządzenia wszystkie były przyjazne dla środowiska, że po zużyciu komputer trzeba zutylizować, że to jest kłopot, ale jeszcze większym kłopotem jest pozyskiwanie energii i związane z tym zanieczyszczanie środowiska. A w przypadku urządzeń przenośnych, no tu jest oczywiście ważne to, żeby one jak najmniej energii pobierały, żeby te baterie jak najdłużej wytrzymywały, bo to trzeba ładować, to waży dużo, więc na pewno tutaj pójście w tak zwane zielone technologie jest chyba w tej chwili najważniejszym kierunkiem prac w tym zakresie.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.